Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Tu Radio Poznań, przy mikrofonie Cezary Kościelniak. Dobry wieczór Państwu, zapraszam do Tygodnika Politycznego. A dzisiaj chciałbym powrócić do przerwanego pandemią cyklu Polska na trzecią dekadę. Co jakiś czas nasze cotygodniowe komentarze zastępujemy rozmową w jednym, ale ważnym temacie. Dzisiejszego wieczoru zapraszam Państwa do wysłuchania rozmowy o mediach. Stąd też do niej zaprosiłem ludzi tworzących media. Serdecznie witam pana Łukasza Kazimierczaka, szefa publicystyki Radia Poznań. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Miło mi być po drugiej stronie mikrofonu raz na jakiś czas.
Państwo doskonale znają głos pana Łukasza Kazimierczaka, no dzisiaj w innej nieco roli. Ojciec Roman Bielecki, dominikanin, redaktor naczelny miesięcznika W Drodze. Dobry wieczór, ojcze.
Dobry wieczór panom, dobry wieczór.
I pan redaktor Michał Kłosowski, zastępca szefa periodyku Wszystko, co najważniejsze z Warszawy. Dobry wieczór, panie redaktorze.
Dobry wieczór.
Proszę państwa, a naszą rozmowę chciałbym rozpocząć od pytania, które bardzo często pada, kiedy rozmawiamy o mediach. Czy panów zdaniem media są jeszcze obiektywne? Ale idźmy trochę głębiej w to pytanie. Czy potrzebujemy dzisiaj faktycznie obiektywnych mediów? Czy nie jest trochę tak, że zmienia się struktura odbioru informacji? Każdy, kto ma jakiś profil polityczny, no generalnie każdy z słuchaczy czy czytelników ma jakiś profil polityczny, dobiera sobie, personalizuje sobie media podług tych poglądów i tak naprawdę nie potrzebujemy już takich mediów jak w modelu BBC czy CNN sprzed 20-30 lat, kiedy to chcąc dowiedzieć się, jak wygląda rzeczywistość, jak poskładać fenomeny, wystarczyło włączyć na chwilę serwis o pełnej godzinie, by dowiedzieć się o tym, a co do opinii, a co do oceny, włączało się, otwierało się inne media. Jak jest z obiektywnością mediów? Redaktor Michał Kłosowski.
To zdecydowanie jest istotne pytanie, natomiast ja chciałbym na początek postawić taką tezę, może trochę w kontrze do tego pytania, bo ja wcale nie jestem przekonany, czy media wcześniej były obiektywne. Jeżeli obiektywizm uznajemy za pewną kategorię, według której byty czy fenomeny, mówiąc filozoficznie, istnieją poza osobą, która je postrzega, no to wówczas zdaje mi się być to zasadne pytanie, czy media kiedykolwiek były obiektywne. Bardziej położyłbym tutaj nacisk na kwestię bezstronności mediów, to znaczy takiego pokazywania bez faworyzowania pewnych grup, pewnych zachowań, pewnych zjawisk. No i cóż, tutaj znowu chciałbym być troszkę w kontrze do pewnie wielu takich popularnych twierdzeń, ale niestety nie mogę, bo dzisiaj media no, nie są bezstronne. W zasadzie to od tego początku boomu mediów społecznościowych, zdaje mi się, że media trochę przestały być bezstronne, stając się tożsamościowe w jakiś sposób. To jest jakby jedna teza, którą na początek chciałbym... Mhm.
Czy mógłby pan krótko naszym słuchaczom wyjaśnić, co pan rozumie pod pojęciem media tożsamościowe albo z cechą tożsamościową?
No właśnie.
Chodzi o to, że są stronnicze, czy o coś innego chodzi?
Tożsamościowość mediów opiera się przynajmniej dla mnie na tym, że one są, że łatwiej się z nimi identyfikować. Że nie potrzeba wychodzić poza własne bańki, zmieniać swoich konstruktów myślowych, punktów widzenia, czyli tego, do czego powinny przyzwyczajać nas media, ale utwierdzają nas w pewnej wizji świata, do której my już jesteśmy przekonani. To są dla mnie media tożsamościowe i niestety pojawienie się mediów tożsamościowych wydaje mi się być jedną z głównych bolączek stojących na przeszkodzie takiej bezstronności mediów.
Mhm. Ojciec Roman Bielecki, kiedy mówimy o obiektywizmie mediów, nie mówimy tylko o mediach raportujących kwestie polityczne, ale także, a może nawet szczególnie po stronie kościelnej, w mediach katolickich, widać właśnie różne, użyję tutaj sformułowania pana redaktora Kłosowskiego, tożsamości mediów. Jak to jest? Bezstronne, obiektywne? Czy to ma w ogóle dzisiaj sens? Czy to jest ważne i potrzebne?
Znaczy one są takie same, media te religijne, czy katolickie, czy chrześcijańskie, jak zwał, tak zwał, natomiast one podlegają tym samym procesom, co wszystkie inne. One nie, pod tym względem się nie różnią. To znaczy mają dokładnie taki sam kłopot, to znaczy, że one też tworzą tą tożsamość, czy domykają czytelnikowi, czy odbiorcy świat w taki sposób, że właściwie on poza tym światem to już nic więcej nie widzi. On nie innej narracji świata nie jest w stanie, albo nie potrzebuje, skoro wszystko dostaje z tego źródła, z którego czerpie. Natomiast dodając do tego, co pan redaktor mówi, no bo rozumiem, że my próbujemy też to jakoś opisać, bo to, czy my to rozwiążemy, to nie wiem. Natomiast rzeczywiście mnie się wydaje, że to wejście mediów społecznościowych w ogóle w gruncie rzeczy do powszechnego obiegu no spowodowało, że mamy takie wyraźne przesunięcie. To znaczy, że my dzisiaj nie tyle operujemy faktami, czy tym, co byśmy związali jakoś z obiektywnością, tylko my operujemy emocjami. Która emocja się lepiej sprzedaje, którą emocję jesteśmy w stanie lepiej przedstawić, ona się klika, ona się otwiera i ona tak napędza tak naprawdę odbiór. Myślę, że jeszcze kilka lat temu nikt z nas nie słyszał takich sformułowań, że można kogoś wygumkować, zaorać. A dzisiaj to jest takie powszechne, że możemy kogoś zaorać na Twitterze, możemy kogoś zaorać w internecie i to jest w ogóle super, tak? Znaczy mówię to oczywiście z przekąsem, ale że to jest w ogóle cnota współczesnego dziennikarstwa, udało się kogoś zaorać, to znaczy zniszczyć. To niestety związane jest też z drugim.
Zatrzymajmy się na tym momencie, bo on jest istotny. Faktycznie, kiedy mówimy o pewnej emocjonalności w mediach, to są niestety emocje głównie złe. Tam na przykład nie ma radości z tego, że ktoś kogoś przekonał, albo że znalazł lepsze argumenty, albo że wygrał jakąś potyczkę na intelekt, na fakty, no, na cokolwiek, tak? To jest najczęściej rzeczywiście emocja, która kojarzy się z poniżeniem drugiego, która wywołuje negatywne skojarzenia po jednej stronie, a po drugiej takie poczucie triumfalizmu, prawda? Czy to rozumiem, że to ojciec widziałby jako przeciwwagę do klasycznego działania mediów, tak, paradoksalnie przeciwko obiektywności.
Tak, ponieważ to jest truizm i my zdajemy sobie z tego sprawę, ale nie dość go powtarzać. To znaczy my dzisiaj nie rozmawiamy na temat naszych poglądów. My się nie wymieniamy poglądami. My dzisiaj nie próbujemy przekonać nikogo do swoich poglądów. Masz inne, możesz iść do innej tej bańki medialnej i tam sobie siedzieć. Natomiast nie ma przepływu. Ja pamiętam, tak się zastanawiam przez moment, jak nie wiem, w latach 90. wywiady jeszcze wtedy Moniki Olejnik i Agnieszki Kublik w Gazecie Wyborczej, można się było z tym nie zgadzać. Można było kompletnie to wszystko kwestionować, ale to było jakieś. To była próba przekonania kogoś do swojej wizji świata w sposobie prowadzenia rozmowy. Dzisiaj tego nie ma. Dzisiaj od pierwszego do ostatniego pytania, czy to w wersji internetowej, czy w wersji papierowej, my właściwie strzelamy do rozmówcy po to, no żeby go właśnie przyprzeć do muru, a najlepiej, przepraszam nas jeszcze za to sformułowanie, zaorać. No ale to jakby dlatego tak naprawdę, to paradoksalnie, to jest odpowiedź na to, czy potrzebujemy obiektywności. No, jeżeli jej nie ma, no to właściwie jesteśmy bardziej plemionami niż...
Do wpływu mediów na społeczeństwo wrócimy jeszcze w tej rozmowie. Chciałbym jednak trzymać się tego głównego wątku i zwracam się do pana redaktora Łukasza Kazimierczaka. Da się dzisiaj tworzyć, pan jest szefem publicystyki, da się tworzyć obiektywną, czy też bezstronną, czy też nazwijmy to soft tożsamościową. Myślę, że Michał Kosowski nie obrazi się na takie rozbudowanie tego pojęcia. Publicystykę, media, czy jest to w ogóle dzisiaj możliwe, tak żeby słuchacz nie przełączył się na bardziej atrakcyjną stację? Łukasz Kazimierczak.
To niezły sztych w moje publicystyczne serce, właściwie taki, no jestem przy ścianie, bo wydaje się,
zaorałem pana redaktora.
Tak, to jeżeli użyć tych określeń, to tak. Ja jeszcze może jedno takie zdanko, które przyszło mi do głowy, a ono moim zdaniem troszeczkę też nas transponuje z tego starego mówienia o tym, że bad news is good news. to teraz można byłoby powiedzieć, że złe emocje to są dobre emocje. To, o czym mówił ojciec Roman Bielecki, że to chyba tak się trochę nam przetworzyło, że teraz to zaoranie czy deptanie w ziemię, przyparcie do ściany, jest tym wyznacznikiem tego dziennikarskiego takiego triumfu. I to chyba jest ten znak czasów. Czy da się robić obiektywne dziennikarstwo? Na chwilę jeszcze znów mała glosa. Była mowa o BBC, o CNN-ie. BBC, tak, tu się zgadzam, to jest w tamtych czasach, te dwie dekady temu, jakiś brand. CNN, ja już wtedy obserwowałem tam pewne przechyły. To jednak jest rynek, w którym polityka chyba jest nawet na opakowaniach produktów. Czy da się robić obiektywne emocje? Tyle obiektywizmu, ile w nas dziennikarzach. I tu moim zdaniem nic się nie zmieniło. Zmienili się politycy, mam wrażenie, bo publicystyka jest jednak, jest oczywiście publicystyka społeczna, w której możemy mówić. My parę dni temu na antenie mówiliśmy na przykład o grodzeniu osiedli nowych na poznańskich takich terenach Starego Miasta. To też jest publicystyka, ale to jest oczywiście publicystyka taka lokalna, ważna, szczególnie w mediach regionalnych, ale łatwiejsza, co nie znaczy, że wywołująca mniej emocji. I tu znowu tych często złych emocji. Natomiast jeżeli chodzi o samą publicystykę jako taką, to oczywiście ci politycy, którzy dziś tak się zachowują w Sejmie, jak nie inaczej, czy w życiu publicznym, to jakoś spływa, mówię o tej publicystyce klasycznej, kojarzącej się właśnie z polityką, z omawianiem życia publicznego, spraw publicznych, szeroko rozumianych. I to nas chyba troszeczkę też zdeprawowało. Ja nie wiem, czy na początku lat 90.
Czyli, żebym politycy dobrze zrozumiał pana redaktora, czy chodzi panu o to, że brutalizacja życia politycznego przełożyła się na brudne dziennikarstwo?
Tak mi się wydaje, dlatego że siłą rzeczy zapraszamy tych, przecież zaczęło się od, nie będę wymieniał nazwisk polityków, którzy byli zapraszani dlatego, że te złe emocje wywołają. I był taki moment, że nie były to znaczące. Kiedyś zapraszało się szefa klubu parlamentarnego, szefa komisji zajmującej się problemem, o którym jest mowa. A w pewnym momencie nastąpiło w mediach wszelkiego rodzaju, przede wszystkim zapraszanie showmenów, ludzi, którzy będą dawali pewien emocjonalny pik, pewną show. I ta merytoryka zginęła. Troszeczkę zaczęliśmy niestety w estetyce chyba też kampanijno-wyborczej funkcjonować. Nieprzypadkowo często mówi się, że u nas trwa permanentna kampania wyborcza, która sprawia, że to wszystko, każde zdanie jest filtrowane przez to, co o tym pomyślą wyborcy, jaki to będzie miało wpływ na słupki. Stąd też te złe emocje. I teraz już tylko krótko, bo pewnie się rozgadałem, czy da się. Oczywiście wszystko jest w nas, w dziennikarzach. Mam wrażenie, że to my mamy możliwość przekuwania baniek. Pamiętam kiedyś rozmowę z dziennikarzem z telewizji, chyba Białystok, telewizji polskiej. To było 15 lat temu, który mówił mi, że na śniadanie bierze z jednej strony politykę, z drugiej Gazetę Polską codziennie, a potem sobie to wszystko jakoś odszetkowuje, odcedza i z tego czyni jakiś środek. Wtedy to mi się wydawało dosyć takie proste w przekazie, ale im więcej o tym myślę, tym bardziej mi wydaje, że coś jest w takiej próbie szukania.
A jednak zapytam jeszcze pana redaktora o taką sprawę. Czy nie powinno wyglądać to jednak tak, że obiektywność jest pewną cechą profesjonalną, cechą zawodową, tak, mówiąc po arystotelesowsku, cnotą? Innymi słowy, czy nie powinno wyglądać to w ten sposób, że dziennikarz wchodzący do studia właśnie jest profesjonalny wtedy, kiedy te emocje schowa, kiedy zada bezstronne, solidne pytanie, kiedy będzie mógł się wznieść ponad ten polityczny kołowrót, choćby dlatego, żeby porządkować rzeczywistość słuchaczom. Czy to do końca, bo powiem szczerze, nie przekonał mnie pan z tym usprawiedliwieniem brudnego dziennikarstwa za brudną polityką. Czy ten mechanizm tak nie za łatwo przeszedł jednak?
Panie redaktorze, prawo popytu podaży tak działa, co nie znaczy, że to nas zwalnia jako dziennikarze, bo proszę tego nie traktować jako jakieś samousprawiedliwienie, które tutaj próbuję uprawiać. Mówię o pewnych mechanizmach ogólnorynkowych. Mamy nasze dziennikarskie sumienia. Ktoś kiedyś powiedział, że dziennikarz ma tylko nazwisko, nic więcej. W prasie nazwisko, w radiu głos, w telewizji pewnie twarz najbardziej. I to nas nie zwalnia z tego, żeby próbować zachować maksymalną obiektywizację. Oczywiście oddzielać komentarz od opinii, od pytania. To są cały czas standardy dziennikarskie, których uczono mnie na początku lat 90., kiedy studiowałem dziennikarstwo i to się nie zmieniło. No a że trochę ta machina zaczęła przyspieszać, pojawiły się te bańki, bo może jeszcze o jednej ważnej rzeczy warto wspomnieć. Pamiętam Rzeczpospolitą właśnie z lat 90. Tak naprawdę parę tytułów, które istniały. I w tych tytułach musiały się pomieścić bardzo różne poglądy redakcji. Moim zdaniem to była ich siła, dlatego że nie było tylu baniek, tak wielkiej liczby tytułów, portali, podcastów, czego, whatever, które powodują, że można się w małym gronie spotkać poglądowo w tej bańce, w której wszyscy ze sobą się doskonale czują. Trzeba było te opinie ucierać, ścierać i moim zdaniem to, że się spluralizowaliśmy, w sensie liczby, ilości tytułów, tak naprawdę jest z jednej strony szerszym wachlarzem poglądów, a z drugiej niestety też sprawia, że mniej umiemy ze sobą rozmawiać i też uprawiać ten zawód.
Idźmy dalej w naszej rozmowie. Wracam do redaktora Michała Kłosowskiego i do tej metafory tożsamości mediów. Magazyn, który pan prowadził, którego pan jest wiceszefem, wszystko co najważniejsze, przedstawia bardzo często teksty o silnym zapleczu aksjologicznym. W jaki sposób przedstawiać właśnie poglądy, które są zakorzenione czasem w mocnych korzeniach, czy to religijnych, czy to filozoficznych, czy to etycznych, a z drugiej strony zachowywać obiektywność? Jak tworzyć prasę, która pokazuje problemy, które właśnie o takie zakorzenienia są niezbędne, jest to zakorzenienie, żeby pewne problemy pokazać. Jak to robić?
W radiu tego nie widać, ale ja się uśmiecham, bo faktycznie to jest takie pytanie, na które bym mógł długo odpowiadać. Natomiast zdaje mi się, że bardzo krótko mówiąc, przede wszystkim papier ma tę zaletę, że jest raz wydrukowany i no nie da się go zmienić, mówiąc wprost. Jeżeli tworzy się media pisane, elektroniczne, zawsze można je nadpisać, zawsze można je zmienić, zawsze można je zredagować, zedytować już po wypuszczeniu tego materiału. Papier tego nie przyjmie i my sobie po prostu z tego bardzo dobrze zdajemy sprawę. To jest pierwsza rzecz. Po drugie, to, co było mówione chwilę temu, to znaczy taka zamiana w radiach, w mediach elektronicznych, w nowych mediach dziennikarzy, filozofów, publicystów, na showmenów w prasie, bo mówię tu wszystko co najważniejsze, ale też o takich tytułach jak W drodze właśnie, czy w kilku innych, które bym mógł jeszcze wymienić, ona nie mogła zajść. Dlaczego? Bo papier nie przyjmie wszystkiego. I to, na co my też stawiamy, to są ludzie, którzy nie strzępią pióra w tym sensie i zdają sobie sprawę z wagi pracy, którą uprawiają, bo umówmy się, że dziennikarstwo, publicystyka, opisywanie rzeczywistości, porządkowanie jej, to jest praca prospołeczna, to jest propaństwowa. To jest coś, co tworzy społeczeństwo. I teraz ja mam bardzo silne...
Tylko chodzi mi, panie redaktorze, o taki moment, w którym jak zrobić, że czytelnik nie będzie czuł, że ma jakąś ukrytą agendę, że jego się bombarduje jakimś ukrytym przekazem, tak? Tylko będzie mógł rzeczywiście przeczytać dany tekst w pańskim przypadku, w radio usłyszeć wypowiedź, którą przecedzając od tej strony będzie mógł po prostu z tym autorem współmyśleć. Jak to robić? Czy jest w ogóle miejsce? Czy jest jakaś metoda na to?
No, miejsca jest coraz mniej, o czym sobie wszyscy doskonale zdajemy sprawę. Widzimy, jak rynek w polskich mediów się kształtuje, jak zresztą się poszerza ilościowo, ale bardzo mocno spłyca, jeżeli chodzi o głębokość tego przekazu. No cóż ja mogę powiedzieć? Jedynie to, że ufamy w naszych odbiorców, naszych czytelników i staramy się być autentyczni. To znaczy mógłbym puścić tutaj nagranie z naszych kolegiów, które trwają godzinę, dwie, trzy, gdzie te teksty każdy jeden do jednego są bardzo głęboko analizowane i dyskutowane przez nas w naszej wewnętrznej redakcji. Więc to, co było powiedziane, czyli taka siła odpowiedzialność dziennikarzy za ich działania, to jest absolutna podstawa. Poczucie etyki to jest druga rzecz. A po trzecie, to jakby nie było, też jest wiara w autorów i wskazanie im pewnej grupy, co do której my sami mamy świadomość, wiedzę, że potrafi samodzielnie myśleć. I myślę, że to jest coś, czego często się nie docenia w mediach, tego, że odbiorcy, słuchacze, czytelnicy to faktycznie są bardzo inteligentni ludzie, którzy łatwo dostrzegą ten fałsz, a w momencie, w którym tego fałszu nie ma, po prostu doceniają takie media. Najkrótsze.
Czy takie samo założenie przyjmujecie również we W drodze?
Znaczy, myślę, że dość podobne, natomiast zdaję sobie też z tego sprawę, że z tego powodu jest to magazyn bardzo trudny w odbiorze, ponieważ on, żeby do niego dotrzeć, no to wymaga pewnego wysiłku od potencjalnego czytelnika, który by chciał, no bo to jest też magazyn opinii, my nie jesteśmy...
Miesięcznik W drodze.
Tak. Tego typu magazynem, który opowiada o tym, co się wydarzyło, tylko próbujemy to analizować. No tylko, że tak powiedział, mainstream, o którym my rozmawiamy, jest taki, że on jest newsowy. On jest newsowy pod względem oceny tego, co się wydarzyło dzisiaj rano. Już w południe było inne, a wieczorem jest inne. I dlatego rządzi się takimi prawami właśnie od tego, o czym rozmawiamy, to znaczy skrótowości, emocji. Ale ja mam też takie poczucie, że mimo wszystko zawłaszczenia przez politykę. Ja bardzo mi się podoba to zdanie, które tu pan redaktor powiedział przed chwilą, że dziennikarze mają tylko nazwisko. Natomiast no, mam takie wrażenie, że od pewnego czasu to te nazwiska dziennikarze zapisali bardzo mocno pod jakąś opcją, której służą. I to nie chodzi tylko o to, czy to jest opcja polityczna, ona może być opcją społeczną, opcją, nie wiem, religijną. Niemniej jednak mam takie poczucie, że to jest pewien kłopot, bo my tu jakby w tle mamy tą dyskusję o obiektywności, że dzisiaj dziennikarze są na nieustannej wojnie. Wojnie, która to ciągle się toczy i oni są zbrojnym ramieniem, tak, czegoś, jakiejś sprawy, jakiejś partii, jakiegoś problemu, jakiejś ideologii. I to niestety, mówię, media społecznościowe temu nie sprzyjają, ponieważ no, każdy, kto ma mikrofon, może się podpiąć do YouTube'a, ma takie poczucie, że to, co on mówi, no, to jest prawda objawiona. I niestety upadek dziennikarstwa jest ogromny według mnie. To znaczy, właśnie ja już nie mówię o takim banalnej weryfikacji, jak to swego czasu mówił Kapuściński, że na jedną stronę napisaną trzeba mieć 100 naczytanych. No myślę, że nikt tego dzisiaj w ogóle nie robi, no bo to w ogóle jakaś jest opowieść o dinozaurach. Tak samo myślę sobie, że nie wiem, na jedną audycję wypuszczoną w radiu to trzeba mieć przeczytanych kilka książek albo w ogóle orientować się w temacie. No a mam takie wrażenie, bo trochę jakoś to obserwuję, że no ci, którzy tworzą ten content medialny, no raczej są ofiarami jednej książki albo jednego artykułu, na podstawie którego muszą zbudować na przykład rozmowę z gościem. I to w sumie, całe to zjawisko powoduje, że no tej obiektywności nie ma, no bo mamy odpowiedź raczej na to, co się dzieje w danej chwili.
Oj, myślę, że ojciec redaktor bardzo optymistycznie patrzy na pewne wydarzenie. Kiedyś brałem udział w takiej dyskusji nad książką, w której jeden z jej uczestników przyznał się, że jej jeszcze nie czytał, ale ma coś na jej temat do powiedzenia, więc czasami nawet jest mniej niż jedna książka, żeby się na jakiś temat wypowiedzieć. Proszę Państwa, ale dochodzimy do tematu dosyć istotnego, mianowicie kiedy mówimy o kryzysie dziennikarstwa, należy postawić sobie pytanie, czy w ogóle jeszcze istnieje zawód dziennikarza i do tego przejdziemy w drugiej części naszego programu. Zostańcie Państwo z nami.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.
Cezary Kościelniak, Tygodnik Polityczny Radia Poznań i moi goście tego wieczoru to ojciec Roman Bielecki, redaktor Michał Kłosowski i redaktor Łukasz Kazimierczak, a w kolejnej części chcę wyjść od pytania, czy istnieje zawód dziennikarz. Pan redaktor Łukasz Kazimierczak chwalił się, że odbył studia dziennikarskie. Dzisiaj oczywiście też można odbyć studia dziennikarskie, jednakowoż w latach 90. była jeszcze jakaś perspektywa zawodowa. Dzisiaj dziennikarze tak naprawdę, no chyba zawód dziennikarza jako taki przeżywa pewien kryzys. Trudno sobie wyobrazić ścieżkę kariery dziennikarskiej, trudno sobie wyobrazić ścieżkę awansu zawodowego. Najczęściej, kiedy mówi się dziennikarz, myśli się o tej wybranej garstce dziennikarzy, celebrytów, a przecież dziennikarze to są tysiące ludzi pracujących w różnych mediach, małych, rozproszonych. To są też osoby, które pracują w dużych mediach, ale są nieszczególnie widoczne. Jak to jest z zawodem dziennikarza i czy problem kryzysu zawodu dziennikarza nie jest też przyczyną problemów, o których rozmawialiśmy w pierwszej części? Rozpocznę od pana Łukasza Kazimierczaka.
To ja tak łącząc poprzednią część z obecną, powiem, że tak, wierzę w obiektywizm dziennikarzy i jestem w stanie sobie przywołać dziennikarzy, o których doskonale wiem, jakie mają poglądy, ale wiem, że potrafią albo je tak hamować, że one tylko bardzo lekko przez taką woalkę prześwitują, albo robią to z takim wdziękiem i z takim perskim okiem, że to naprawdę jest wybaczalne, tak naprawdę służy tylko podniesieniu rozmowy i temperatury. Myślę głównie o wywiadach, bo tak mi najłatwiej mówić. Może na przykładzie naszej redakcji. Wielu dziennikarzy, którzy u nas pracują często od początku lat 90. to są ludzie, z których mało skończyło studia dziennikarskie, więc myślę, że ten problem jest szerszy niż ostatnia dekada, powiedzmy. Ja troszeczkę z doświadczenia mojego też mam wrażenie, że się więcej nauczyłem w praktyce, a już na pewno radio jest takim medium, niż de facto gdzieś tam w jakichś kuluarach katedr akademickich. Studia przede wszystkim są takim pasem, który umożliwia odbycie praktyk dziennikarskich. Ja przepraszam, że na takim poziomie praktycznym o tym mówię, ale no, zapewne się to nie zmieniło. Teraz jest pewnie o tyle łatwiej, że porządne uczelnie mają także swoje studia telewizyjne, mają własne telewizje uczelniane, tak jak UAM, najczęściej obsługiwane właśnie przez studentów politologii i dziennikarstwa. Pytanie, jak to się ma potem do praktyki?
No właśnie, bo problem chyba nie polega na tym, że ktoś ma dyplom z dziennikarstwa. Problem polega na tym, że będąc z tym dyplomem, niekoniecznie musi w zawodzie znaleźć jakiekolwiek możliwości.
Tak? Tu ojciec Roman Bielecki bardzo słusznie powiedział, że pewnie do niektórych tekstów trzeba usiąść po przeczytaniu iluś tam książek. Do wywiadów wbrew pozorom też trzeba się przygotować. Może nie na kilku książkach, ale na pewno na kilku dobrych godzinach solidnego researchu. Przede wszystkim jeśli chodzi o wypowiedzi różnych osób. Się z tego mała książka swoją drogą i z tym jest na pewno problem, dlatego że dziennikarze, tak jak ten człowiek, który nie przeczytał książki, często po prostu są zwyczajnie nieprzygotowani. I ostatnie moje zdanie. Jestem zszokowany często tym, że gość po rozmowie mówi: dziękuję panu, że pan był przygotowany albo że się pan do tego przygotował. I są jakby zdziwieni, że ktoś taki proces zrobił. To znaczy się...
Czyli standardem jest nieprzygotowanie.
Że ktoś, z kim rozmawiali kiedyś wcześniej, nie przygotował się do tego, no to jest dla mnie niepojęte, ale no, widocznie, jeżeli tak często to słyszę, to chyba to jest jakiś znak czasów i tego, co się z tym zawodem dzieje.
Mm-hmm. Roman Bielecki, czy ojca zdaniem zawód dziennikarza jest w kryzysie przez to, że jest to zawód niepewny, jest to zawód niebezpieczny, jeśli chodzi o rozwój kariery i przez to stał się trochę zawodem niechlujnie wykonywanym. Jak ojciec na to patrzy?
Znaczy ja tym wszystkim z Państwa, którzy rzeczywiście pracują zawodowo jako dziennikarze, nie wiem, czy ja tak o sobie też mogę mówić, chociaż myślę, że to jest raczej bardziej mój drugi wybór życiowy. Szczerze współczuję, bo to rzeczywiście mam wrażenie, że łaska Pańska na pstrym koniku jeździ, zwłaszcza w byciu dziennikarzem. Nie daj Boże, mieliśmy taki przykład kilka miesięcy temu, jak pewna redakcja do periodyku religijnego zrobiła rozmowę na temat pedofilii z księdzem, który się tym zajmuje. Bardzo dobry wywiad, bardzo dobrze przygotowany. I został nawet umieszczony na stronach internetowych tej redakcji, no, ale potem się nie spodobał wyżej komuś w centrali biskupów. No i No i potem ten wywiad zniknął, a pani pracę. Tak sobie myślę, że są tematy niebezpieczne i jeszcze bardziej niebezpieczne. Mam takie wrażenie, że ta sytuacja internetowa, ona powoduje ogromną weryfikację dziennikarską. To znaczy, oczywiście, że dziennikarz pracuje na swoje nazwisko, ale dzisiaj pracuje na nie podwójnie. Bo to, co robi, w jaki sposób robi, no jest oceniane w mgnieniu oka. Jak zrobi coś złego, no to skutki mogą być tragiczne, bo ta fala po prostu rozwija się przez internet doministy. Ale jak zrobi coś fantastycznego, ja taki podam przykład, no to jeszcze z takiej działki kościelnej, ale startowałem swego czasu, współpracował z miesięcznikiem w drodze pan Marcin Gutowski. Bardzo dobry dziennikarz, zresztą pracował też w Trójce Polskim Radiu kilka lat temu, jeszcze przed tym, zanim przeszedł do TV. Robiliśmy kilka rzeczy, też robił kilka rzeczy dla nas. To był naprawdę bardzo, bardzo zawsze dobry dziennikarz, zawsze to mówiłem, że będzie taki moment, kiedy przyjdzie jego moment, w którym wypłynie. No i rzeczywiście ta rzetelność jego nagle go wywindowała. Bardzo rzetelny reportaż, który zrobił na temat właśnie skandalów pedofilskich, tego problemu ukrywania przez Kurię Krakowską, to dobrze pamiętamy, w ubiegłym roku, spowodował nagle, że jego nazwisko, nagle go chcieli mieć wszyscy w jednym momencie. No to jest właśnie ta łaska pańska, tak? Że to nie wiadomo, w którym momencie i co człowiek zrobi. I praca na to nazwisko odbywa się przez całe życie, ale też jest weryfikowana.
Ale chyba trzeba mieć też trochę szczęścia, żeby trafić na temat, prawda? To jest taki zawód, gdzie szczęście się przydaje. Michał Kłosowski, jak pan patrzy na problem warsztatu i związany problem z tym kształcenia dziennikarzy?
To ja znów pójdę troszkę w kontrze tego, co panowie mówili, bo mnie z kolei na moich studiach dziennikarki w Londynie uczono, że jest różnica między dziennikarzami a media workerami. I wydaje mi się, że dziennikarstwo jako dziennikarstwo wcale nie jest w kryzysie. Proszę zobaczyć postaci absolutnie fenomenalne i kultowe, jak Dariusz Rosiak i jego raport o stanie świata, który jest w stanie utrzymywać się dzięki nowym platformom w internecie. Dociera do mnóstwa ludzi, ma mnóstwo patronów, wsparcia. I tak, to jest prawdziwy dziennikarz. Więc prawdziwi dziennikarze obronią się zawsze i wszędzie, wykorzystując też te nowe czasy, nowe media, których też tak w czambu bym nie potępiał. Problemem jest masowość kształcenia, to może też być niepopularne, ale masowość kształcenia w kierunku wykorzystywania mediów, tak bym to powiedział. Problemem jest połączenie wydziałów dziennikarstwa i PR-u. Problemem jest połączenie wydziałów komunikacji korporacyjnej i dziennikarstwa. To zawsze były światy, które były po dwóch stronach barykady, a dzisiaj w wielu polskich uczelniach one są w jednym niemalże wąsku. Dziennikarze i dziennikarstwo, dobre dziennikarstwo, świetne reportaże telewizyjne, radiowe, również książkowe, one się zawsze będą bronić. Pytanie jest znów moim zdaniem troszkę jeszcze inne, to znaczy zmieniła się charakterystyka też dziennikarstwa. To digital transformation, które jest, zdaje się, teraz taką rzeczą oczywistą dla każdego dziennikarza na świecie. Koleżanki i koledzy z RAI włoskiego na przykład świetnie sobie z tym radzą. No, ja dostrzegam pewien deficyt tego na rynku polskim.
I w jaki sposób sobie radzą?
Radzą sobie, mając swoje programy w telewizji, przenosząc je do internetu, mając podcasty razem z radiem, docierając do patronów na bardzo, bardzo wiele sposobów, krosując te metody dotarcia. Myśmy trochę jednak, dziennikarstwo to zawsze był klub arystokratyczny, trochę, ja to tak zawsze widziałem, klub ludzi, kilku postaci, które faktycznie wyznaczały trendy i kierunki, reszta kiedyś to byli fikserzy, researcherzy, dziś ogólnie możemy nazwać media workerami, pracownikami mediów. I oczywiście, tak jak społeczeństwo się zmienia, ekonomia...
Ale panie redaktorze, czy to jest tak, że z poziomu media workera można przeskoczyć na poziom dziennikarza? Czy to jest tak, że jeśli słuchają nas może jacyś adepci dziennikarstwa, czy to jest tak, że ktoś, kto praktykuje ileś lat jako ten media worker, czyli rozumiem, donosi jakiś research, właśnie pomaga znaleźć kontekst, pomaga zbudować wywiad, pomaga znaleźć materiał do reportażu, czy po iluś tam latach to jest droga do tego, żeby zostać dziennikarzem? To jest taki staż profesjonalny, czy to jest kompletnie od siebie odseparowane?
Media workerzy to, przynajmniej w moim oglądzie tej sytuacji, to nie tylko ludzie robiący research, ale też ludzie obsługujący kanały komunikacji różnych firm czy instytucji. I ten miszmasz winiłbym na pierwszym miejscu za taki no, upadek etosu dziennikarza, bo z tym mamy do czynienia. Bardzo mi się podobało to, co ojciec Roman powiedział, tym, że można sobie tą ścieżkę wychodzić, ten moment takiego no właśnie, bycia docenianym przez rzetelne swoje prace. I ja głęboko wierzę, że tak jest. Ja znam przykłady bardzo wielu młodych dziennikarzy, którzy naprawdę dają sobie wszystko, często pracują po bardzo wiele godzin, jeżdżą na własny koszt w różne miejsca, samochodami, samolotem, żeby różne rzeczy robić. Ja bardzo, bardzo chcę w to wierzyć, że jest to możliwe, ale uważam, że jest to niesamowicie trudne właśnie przez to, że mamy pewną nadprodukcję komunikacji, także ludzi obsługujących media i przez to pomieszanie dziennikarstwa z działaniami instytucjonalnej komunikacji. Natomiast kończąc, wierzę, że dobre dziennikarstwo obroni się zawsze i przykładem jest tu Dariusz Rosiak, którego będę wskazywać jako taki przykład świetnego wykorzystywania mediów społecznościowych, nowych mediów, w bardzo dobrym, klasycznie rozumianym dziennikarstwie właśnie.
Szanowni Państwo, rozmawialiśmy o obiektywizmie mediów, rozmawialiśmy także o zawodzie dziennikarza, ale jako, że jest to tygodnik polityczny, nie mogę nie zapytać o relacje mediów z polityką i o chociażby sytuację mediów w polityce w kontekście polskim. Dlatego w ostatnim już aspekcie, ostatniej części naszej rozmowy chciałbym zapytać panów o przekształcenia mediów polskich. Myślę o wykupie przez PKN Orlen koncernu prasowego Polska Presse, w tym między innymi naszego Głosu Wielkopolskiego, poznańskiego. Czy to dobrze, że będziemy mieli koncentrację mediów w jednym ręku? Czy media powinny należeć do różnych właścicieli? Czy to dobrze, że właścicielem mediów są podmioty spoza kraju? Te pytania wszystkie gdzieś się wokół tej sprawy pojawiają. Łukasz Kazimierczak, jak pan na to patrzy?
Najpierw pewne ważne uściślenie. Sytuacja na rynku prasy lokalnej, szczególnie w Polsce, wyglądała tak, że i tak te 80-85% tytułów znajdowało się w jednym ręku i tu się nic nie zmieniło, zmienił się właściciel. No tak, to jest oczywiście pewna podróż w ciemno. Wydaje mi się, że mimo pewnej otoczki politycznej, która panuje dziś pewnie w każdej dziedzinie, takie bezpośrednie powiedzenie, że skoro Orlen, koncern mimo wszystko państwowy, ale jednak z akcjonariuszami, z dywidendami, z udziałowcami, z raportem giełdowym, po prostu z pewnym też ekonomicznym spięciem, mimo wszystko nie jest tak bezpośrednio polityczny, nawet jeśli znajdą się gdzieś tam może i ludzie, którzy mieli kontakt z polityką. Natomiast to chyba nie da się tak wprost powiedzieć, że no to teraz na przykład partia X przejęła media lokalne w Polsce. I druga uwaga, bo być może jest to jakieś prowokujące stwierdzenie, natomiast wiem, że we Francji bardzo mocno, w Niemczech zresztą w dużej mierze też, ale we Francji bardzo mocno pilnowano, żeby większość tytułów lokalnych, w ogóle tytułów, znajdowała się w rękach rodzimych, uznając, że to jest jeden z takich zasobów strategicznych państwa, wykorzystywany na przykład w takim czasie jak teraz pandemia, który po prostu w takim momencie musi się znaleźć w rękach państwowych pewnej kontroli użycia w sytuacji kryzysowej, nadzwyczajnej, jak zwał, tak zwał. I to możemy się na to obrażać lub nie, natomiast ta sytuacja nie jest wyjątkowa. Raczej z tego, co wiem, to medioznawcy, śledząc przez wiele lat sytuację na rynku polskim, uważam, że to u nas jest sytuacja troszkę nienormalna, wobec tak, jaka jest stosowana w innych państwach. Ja nie wiem, jak się Orlen zachowa. Nie wybiegam w przyszłość. Myślę,
Są takie obawy i te głosy się pojawiają, że może ta polityka skręcić tak, jak skręciła polityka telewizji polskiej, prawda, i programów informacyjnych, które, no, co by, czy się te programy lubi, czy nie, trudno jednak widzieć w nich pewien moment obiektywności, prawda, i to nawet ludzie po prawej stronie zauważają ten kłopot.
No tak, to oczywiście jest takie ryzyko, natomiast wydaje mi się, że inna jest struktura mediów publicznych, inna jest, no, bo to jest czysto biznesowe zaszeregowanie, bo jednak kupiła to spółka, nie ma w tym tej bezpośredniej dźwigni lewara w postaci na przykład Rady Mediów Narodowych, która powołuje szefostwo mediów publicznych, też to szefostwo powołuje potem sobie, to nie jest tak żołnierska struktura. Ja nie wiem, jak to się wszystko potoczy. Zawsze jest jakieś niebezpieczeństwo, natomiast nie wydaje mi się, żeby ono było tak bezpośrednie, jak w przypadku mediów publicznych, które gdzieś tam zawsze są, stety czy niestety, pewnie niestety, udziałem łupów, które są dzielone po wyborach, i tak się dzieje od trzedek, od naszych kraju.
Ale jak państwo mogą nas usłyszeć, nie musi być to wcale jakąś normą. Michał Kłosowski, jak pan patrzy na to zagadnienie? To jest zagadnienie z pewnością nowe i to jest coś, co od kilkudziesięciu lat, tak, chyba od czasu, kiedy te media po sprywatyzowaniu nie zostały później, przez chwilę one były polskie, miały różnych właścicieli, później zostały wykupione. To jest sytuacja, która faktycznie na nowo tasuje nam rynek medialny. Jak pan na to patrzy?
To jest faktycznie sytuacja nie nowa, bo Francja jest świetnym przykładem, Niemcy też, ale też Włochy chociażby, gdzie La Stampa jest w posiadaniu koncernu Fiat na przykład. Więc takich bardzo podobnych sytuacji mamy na świecie co najmniej kilka. No, wróżenie stosów, jak to będzie wyglądać, jest jedną rzeczą, natomiast faktycznie może okazać się tak, że w sytuacjach kryzysowych sieć informatyczna, sieć informacyjna jest zasobem strategicznym. To pokazała pandemia bardzo mocno. Sytuacja problemów ze skomunikowaniem się ze społeczeństwem, pokazanie, jakie są zagrożenia, jak się zachowywać, się z tym wiąże. Jednocześnie sytuacja z początku lat 90., prywatyzacja, która dotknęła absolutnie wszystkiego, od warsztatów włókienniczych w Łodzi, aż po media lokalne na Śląsku, pokazuje, że pewnego rodzaju błąd mentalny został wówczas wykonany. Myślę tutaj o tym, że no ja postawię tą sprawę może mocniej. To znaczy uważam, że media są na tyle ważne w społeczeństwie, że powinny być propaństwowe. Powinny być propaństwowe, nie propartyjne, nie pro firmowe, ale propaństwowe, bo państwo jest sprawą nas wszystkich, więc ja jednak to przejęcie tego giganta medialnego uważam jednak za dobry znak sytuacji telewizji polskiej, o której wszyscy, której renoma wyprzedza tą instytucję. Wydaje mi się, że z powodów, które zostały już powiedziane, obawiać się nie trzeba. Obawiałbym się jedynie zbytniego ubranżowienia tej prasy, ale mam nadzieję, że to do tego nie dojdzie. Jednocześnie jeszcze raz powtórzę, media powinny być propaństwowe i jednak w jakiś sposób kapitał warunkuje również linię.
Z tym, że tutaj się rodzi taki problem, że każdy polityk każdej partii mówi, że propaństwowy i to najbardziej propaństwowy jest właśnie on i jego ugrupowanie. Roman Bielecki, czy faktycznie to jest sytuacja, która będzie sprzyjała? Wydaje się, że jednak istniejącemu w Polsce pluralizmowi opinii, bo można utyskiwać na TVP, ale trzeba powiedzieć jasno, że wielobarwność palety medialnej w Polsce jest znacznie większa niż na przykład w Niemczech czy we Francji. Czy to się może zmienić?
Ja mam takie dwie myśli. Jedna dotycząca jakby tego też pytania właśnie z połączenia polityki i mediów. Ja mam wrażenie, że my trochę jeszcze nie dotykamy jednego wątku, który jest obecnie elementem jakby weryfikującym, czy go dotykamy tak nie wprost. To znaczy, że jednak tu chodzi ostatecznie o pieniądze. To znaczy, może mieć świetnych dziennikarzy, ale jeżeli ktoś uzna na poziomie spółki zarządzającej, że to się nie opłaca, że mimo, że mamy świetnych dziennikarzy i piszą świetne teksty, ale to się nie sprzedaje, no to my zakręcamy kurę, kiedy się kończy ta historia. I jeżeli mówić o jakimkolwiek niebezpieczeństwie, to ono jest w tym. To znaczy, że nagle to o tym, czy ktoś jest dobrym dziennikarzem, czy pisze dobre teksty, dobre wywiady, czy robi dobre audycje, decydują wyniki finansowe. I oczywiście ktoś może powiedzieć, no skoro jest taki dobry, to dlaczego to się nie sprzedaje? No bo może nie pisze o takich chwytliwych tematach na przykład. No ale i to jest niestety problem. I on jest według mnie trochę powiązany, przepraszam, taką wycieczkę zrobię, do takiej rzeczywistości kościelnej. Bo w gruncie rzeczy, oczywiście tych pism kościelnych nie jest dużo w Polsce, to nie tak, ale one mają pewną prawidłowość. To znaczy, no niestety wielu biskupów chciałoby mieć takie swoje periodyki, które będą pisać o nich dobrze, tylko dobrze i jak najlepiej. I pytanie, które jest oczywiście dzisiaj pytaniem otwartym, ale ono jest bardzo ważnym pytaniem, na ile na przykład taki rodzaj w ogóle dziennikarstwa współpracującego z Kościołem może być obiektywny, czyli na przykład poruszający tematy trudne. Mamy ostatnio wielką krucjatę, którą toczy tam Zbigniew Nosowski i towarzystwo związane z więzią, która przeżywa gigantyczne problemy swoją drogą finansowe. Natomiast no to jest próba pozostania w środowisku, a jednocześnie próba też bycia właśnie obiektywnym i niezależnym i odważnego pisania o rzeczach trudnych. I to jest, my tego nie jesteśmy w stanie sprawdzić, co będzie, jeżeli, nie wiem, gazety pokroju właśnie Głosu Wielkopolskiego będą pisały o rzeczach trudnych i niewdzięcznych i na jakim etapie zostanie to na przykład zablokowane, bo tak możemy sobie spekulować. Mm-hmm. Ale to generalnie, że wątek finansowy no, i księgowy jest wątkiem, jednak, który trzeba brać pod uwagę, no, jak się nie sprzedaje, to koniec. Nie oszukujmy się, za Orlenem idą gigantyczne pieniądze i ogromne pieniądze też z reklam, których ani wszystko co najważniejsze, no pewnie nie ma tylu, nie wiem, radio na pewno w drodze nie ma takich sponsorów. I to jest proste przełożenie, tak, na to, jak to się wydaje, za to komu płacić.
Czy ja Łukasz Kazimierczak, bardzo proszę.
To jest jeszcze pewna rzeczywistość, to, o czym mówił Michał Kłosowski, też pewnej państwowości mediów w znaczeniu tym takim krajowym, tożsamościowym, lokalnym, regionalnym, to trochę wynika też z pewnej specyfiki. Możemy sobie wyobrazić sytuację najłatwiejszą, taką, że politycy wpływają poprzez Orlen na treść tego, o czym będą pisały dzienniki lokalne. Ale spójrzmy inaczej, jaką to może dawać szansę. Tak jak w przypadku mediów publicznych, przy różnych głosach krytyki mamy pewne zobowiązania, które są zobowiązaniami kulturowo-twórczymi. Musimy mieć jakąś, według tych takich danych, które nam narzuca Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, musimy się wykazać jakąś liczbą audycji, w których jest na przykład dialog społeczny promowany z założenia. Albo na przykład muzyka wysoka, przedstawienia teatralne, reportaże, pewne związane, nie wiem, z tradycją narodową, pewne treści. Ja nie chcę wchodzić w szczegóły. To najczęściej nie ma nic wspólnego z polityką jako taką. To jest pewna kwestia dziedzictwa narodowego, czy pewnej tkanki społecznej, którą należy dbać na poziomie tego typu audycji. I potrafię sobie wyobrazić sytuację, że Orlen, czy duże koncerny, które są często mecenasem też tworzenia różnych produkcji filmowych, teatralnych, ekspedycji narodowych, potrafi skorzystać z tych pieniędzy w ten sposób, że tym medium państwowym staje się w tym sensie, że na przykład te media zaczynają większą uwagę poświęcać na przykład, nie wiem, poziomowi debaty.
Panie redaktorze, chodzi panu o to, że zasada Kopernika, pierwsza ma zły pieniądz, wypiera lepszy pieniądz. Tutaj tym złym pieniądzem byłaby tania rozrywka, która się łatwiej sprzedaje i teraz ktoś zapłaciłby, ktoś najzwyczajniej w świecie zasponsorowałby wyższą kulturę na lokalnym poziomie.
I tak, w tym sensie jest to z pewną korzyścią dla całego społeczeństwa, pewnej tkanki. To jest oczywiście gdybanie, ale możemy sobie też wyobrazić takie wykorzystanie mediów przez koncern, największy koncern państwowy, jakim jest Orlen. To tyle mojej futurologii.
Panowie, na sam koniec krótka wypowiedź, może nie na sam, bo na sam koniec oczywiście będą rekomendacje, ale jak wyobrażalibyście sobie medium waszych marzeń. Wy tworzycie media, jesteście odpowiedzialni za kształt mediów, które wydajecie, więc wydaje się, że takie pytanie, być może jest pytaniem także o przyszłość waszych mediów. Roman Bielecki, miesięcznik w drodze ojca marzeń.
On już jest prawie w moich marzeń, natomiast ja odpowiem tak. Mnie obecna sytuacja, w której jesteśmy, ja jako odbiorca czuję się bardzo usatysfakcjonowany, ponieważ ale to być może wynika z tego, że ja pewną jakąś tam pracę wkładam w to, czy wysiłek, żeby słuchać, oglądać i weryfikować różnego rodzaju poglądy, więc mnie tak jak jest, to znaczy, że szeroki dostęp do internetu, możliwość czytania w różnych językach, oglądania Twittera, Facebooka, blogerów, słuchania na Spotify'u podcastów jest sytuacją, która mi się bardzo podoba. Ja jakby świadomie unikam w ogóle takiej bieżącej publicystyki, w ogóle się jakby nią nie mało zajmuję. W takim sensie, że ja jej nie śledzę, bo ona jest właśnie taka właśnie hejtująco przekrzykująca się. Więc ja bym powiedział, że to, co w tym momencie, jako taki bardzo szeroki stół, na którym można to wszystko swobodnie konsumować, to ja jestem bardzo zadowolony.
Okej, Michał Kłosowski.
Ojciec Roman już zabrał odpowiedź, o której myślałem, znaczy właśnie takie medium tworzę, czyli wszystko, co najważniejsze, jest takim miejscem. Natomiast wydaje mi się, że odpowiedź jest o tyle prosta, że płynie gdzieś trochę, najmniej mówiąc, z serca. To znaczy media, generalnie mówiąc, moich marzeń, też medium, jakim jest wszystko, co najważniejsze, jest medium, które pozwala mi wyjść poza swoje własne punkty widzenia, poza swoje własne opinie, porządkuje świat i pomaga mi go lepiej poznawać, a jednocześnie nie zabiera mi czasu na, mówiąc kolokwialnie, bzdury. Więc takie medium, niezależnie na jakich kanałach, czy internet, papier, wideo, podcasty, ale takie medium, które pozwala mi trochę wyjść poza siebie do świata, poznać innych ludzi, ich punkty widzenia. Często się z nimi nie zgodzić, ale też w takiej twórczej formie.
Okej, muszę przejść już do Łukasza Kazimierczaka, bo czas tam zaraz
to minie. To ja zdyscyplinowanie i krótko. Marzę o takim medium, w którym hasło linia programowa pozwala wypowiedzieć się ludziom o różnych poglądach na kolegium redakcyjnym w taki sposób, żeby nie czuli, że taka wypowiedź może bezpośrednio im zaszkodzić, ale pośrednio gdzieś tam zostanie zapamiętana. Bez burzy mózgów, bez swobody takiego wytwarzania nie ma, moim zdaniem, dobrego dziennikarstwa, dobrych mediów.
Słuchajcie, panowie, bardzo serdecznie wam dziękuję za tą ciekawą rozmowę. Nasze rozmowy zawsze gdzieś są na granicy małych seminariów radiowych, a publicystyki. I na koniec moje kanoniczne pytanie. Co czytacie, co oglądacie, co polecacie naszym słuchaczom? Łukasz Kazimierczak.
Stara ramota na czas pandemii, wojna i pokój. Kończę właśnie trzeci tom i okazuje się, że im dalej w las, tym lepiej. A do tego czytam sobie z przyjemnością komiks pod tytułem Bradl, wydany przez Muzeum Powstania Wielkopolskiego o Kazimierzu Leskim, legendarnym polskim szpiegu z czasów wojny. I to jest zrobione na poziomie, który mnie, jeżeli mówimy o nowych technologiach, wtłacza w ziemię.
Michał Kłosowski, co pan poleca?
Ostatnio głównie Józef Czapski i jego Widząc i Czytając. Fenomenalne lektury z innego świata. Tak, świata, którego chyba już po prostu nie ma.
Ojcze Romanie?
Więc ja bardzo w tym tygodniu polecam, czytałem to w tym tygodniu, do zwycięstwa tegorocznych Złotych Globów był film na podstawie reportażu Jessica Bruder, Nomadland, W drodze za pracą. To wyszło w ubiegłym roku, ale to książka napisana 5 lat temu, opis takiej katastrofy, która się dzieje pod podszewką amerykańskiego snu. Ci byli listonosze, pastorzy, właściciele sklepu, wypchnięci poza ten świat klasy średniej, są wagabundami, którzy jeżdżą w kamperach, pracują w Walmarcie, w Amazonie. Wtedy, 5 lat temu, jak ona to pisała, było ich 50 tysięcy. Wstrząsająca historia. Ludzie, którzy mają pod 60, oni mówią o sobie tułacze czasów recesji, bo oni wszystko stracili w 2008-2009 roku, tacy amerykańscy uchodźcy XXI wieku. No nie, niezwykłe. Jestem bardzo ciekawy, bo to już ten film dostał tyle nagród, ale książka jest fantastyczna.
Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, kłaniam się pięknie. Państwa i moimi gośćmi byli dzisiaj ojciec Roman Bielecki. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dobranoc.
Pan redaktor Michał Kłosowski. Dziękuję.
Dziękuję. Dobranoc.
I pan redaktor Łukasz Kazimierczak.
Dobrej nocy. Dziękuję. Do usłyszenia.
Ja się też z Państwem żegnam. Zapraszam oczywiście na Tygodnik Polityczny Radia Poznań o normalnej porze w kolejnym tygodniu. Zostańcie Państwo zdrowi i do usłyszenia. Kłaniam się pięknie. Cezary Kościelniak.
Tygodnik Polityczny Radia Poznań.